Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję aktualności dnia w Radiu Maryja. W Sejmie dwa dni, drugi dzień już gorących różnych spięć, debat, ale także i zaskakujących sytuacji, jak chodzi o głosowanie nad budżetem, ale zanim dotkniemy tej gorącej temperatury, może spróbujmy tak na chłodno zanalizować te chociażby ostatnie autopoprawki rządu do projektu ustawy budżetowej. Połączyliśmy się z panem doktorem Januszem Szewczakiem, analitykiem ekonomicznym. Serdecznie witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ojca.
Panie doktorze, ostatnio wczoraj Sejm przyjął autopoprawkę i jak czytamy w komunikacie, rząd przyjął tę autopoprawkę, jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, doszło do obniżenia wydatków państwa i zwiększenia przychodów. Zwiększenie przychodów o 553,4 miliona, zmniejszenie wydatków o 746,6. Tutaj wyliczone jest, że zmniejszenie z tytułu wpłaty do budżetu Unii Europejskiej, z tytułu poręczeń organizacji, zmniejszenie także, to jest bardzo ważne, na administrację publiczną, chociaż to zmniejszenie zaledwie o 98,6 miliona złotych. Jak pan mógłby skomentować tę autopoprawkę?
Myślę, że sprawa z autopoprawką rządu do budżetu jest znacznie bardziej skomplikowana i poważniejsza w skutkach. Otóż w jakimś stopniu pośrednio zgłoszenie poprawki rządu do budżetu spowodowało nową sytuację w Sejmie, albowiem proceduralnie parlament musi tą autopoprawkę, ta autopoprawka, ta zmiana budżetowa musi przejść przez Komisję Finansów Publicznych w Sejmie. Posłowie muszą się z nią zapoznać, bo to jest nowa, ważna jakość wprowadzona do budżetu. I fakt, że nie znalazło się to bezpośrednio, że posłowie nie zaczęli nad tym natychmiast pracować, spowodowały te zawirowania poważne w Sejmie. Wydaje się, że ta autopoprawka stała się takim pretekstem przez opozycję. Tu bardzo intensywną rolę odgrywa Platforma Obywatelska, która, można powiedzieć, trochę się wysługuje innymi partiami opozycyjnymi, SLD, Ligą Polskich Rodzin, po to, ażeby stała się pretekstem, żeby zaatakować jednak rząd, rządzącą partię PiS i dała podstawę do tych bardzo poważnego kryzysu w tej chwili parlamentarnego, włącznie z wnioskami, prawda, o odwołanie marszałka. Wydaje się, że jest to jakaś akcja polityczna uderzająca w rządzące Prawo i Sprawiedliwość, ale na bazie właśnie pewnych proceduralnych zmian budżetowych. Dlaczego ta autopoprawka w ogóle została zgłoszona? No, w trakcie ostatnich debat sejmowych i nowych propozycji ustawowych po prostu zwiększono wydatki na słynne już becikowe, między innymi pomoc finansową, socjalną dla rodzin rolniczych.
Ale tu jeszcze może, przepraszam, że tak wejdę w słowo, jeszcze tak, do tego poprzedniego wątku dodam tylko, że wczoraj przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, pan Wojciech Jasiński, poinformował, że zlecił sporządzenie ekspertyzy prawnej, czyli tak jak pan powiedział, jakaś też podstawa do pracy komisji, pracy Sejmu nad tą autopoprawką. Dzisiaj pan marszałek Sejmu, pan Marek Jurek, zawiesił obrady wszelkich komisji, ponieważ powiedział, że trzeba mieć czas na ustabilizowanie sytuacji w Sejmie. Natomiast pan przewodniczący Komisji Finansów Publicznych powiedział, że nie będzie jakby obradować, dopóki nie będzie miał tej ekspertyzy prawnej, dlatego i z tego powodu nie zwołuje posiedzenia komisji. No to oczywiście wprawiło w furię SLD, ale także i Platformę Obywatelską, chociaż dzisiaj już widzieliśmy te spotkania i próby znów powrotu do tematu koalicji PO-PiS.
No właśnie, nie wiem, czy to będzie najszczęśliwsze rozwiązanie, taka koalicja dla Polski. Natomiast trzeba powiedzieć, że niewątpliwie te wszystkie aspekty prawne, te analizy prawne, ekspertyzy prawne mówią wyraźnie, że tu marszałek Sejmu Marek Jurek miał rację, jeśli chodzi o jego działania. On działał zgodnie z prawem. To konstytucjonaliści i to o lewicowych poglądach nawet potwierdzają, więc widać wyraźnie, że tu ten nacisk na takie gwałtowne przyspieszenie prac budżetowych wynikający ze strony opozycji z tego, że obawiano się, że nieuchwalenie budżetu w odpowiednim terminie, czyli do końca stycznia właściwie, a można powiedzieć do 19 lutego, bo to jest taki ostateczny termin podpisania przez prezydenta tej ustawy, że mogłoby skutkować rozwiązaniem parlamentu. Ale chyba te obawy są nieuzasadnione, bo wbrew pozorom budżet pozostawiony przez jeszcze Marka Belkę i ministra Gronickiego nie jest, można powiedzieć, budżetem jakimś, którym marzyłoby z pewnością nowe ugrupowanie rządzące, czyli PiS. No ale jednak trzeba przecież znaleźć środki, no około 1 300 000 000 złotych na właśnie te wydatki związane z becikowym, z pomocą socjalną dla rolnictwa i no być może szczęśliwie się trochę złożyło, że pan Balcerowicz jakoś o dziwo znalazł dodatkowe dochody w banku centralnym, wcześniej twierdząc, że będzie ich o połowę mniej. Ale to nie rozwiązuje sytuacji, albowiem jesteśmy przecież w fazie bardzo skomplikowanej relacji w zakresie kursu walutowego polskiej złotówki. Pamiętajmy, ten złoty gwałtownie rośnie i z jednej strony to umożliwia pewne oszczędności właśnie na przykład w tych wpłatach do budżetu unijnego, bo po prostu za taką ilość złotych możemy kupić nieco więcej euro i tym samym mniej wpłacić jakby, prawda, tej składki budżetowej do Unii, ale z drugiej strony ten silny złoty rzutuje przecież bezpośrednio na spadek eksportu, wpływów małych, średnich przedsiębiorstw eksportowych. Także sytuacja budżetowa nie jest taka jednoznaczna, tym bardziej, że nowy minister finansów nawet wyraźnie o tym mówi. Pani Zyta Gilowska powiedziała, że sytuacja finansów publicznych nie jest zbyt dobra. W związku z tym trzeba bardzo rozważnie postępować z nowym budżetem, z poprawkami do budżetu. Tu nie ma żadnej paniki. Wydaje mi się, że absolutnie raczej wykorzystano tą kwestię budżetową Platforma Obywatelska do pewnego nacisku politycznego, włącznie z pozostałymi klubami opozycyjnymi, ażeby uzyskać jakąś, no może większą skłonność PiS-u do współpracy czy potencjalnej koalicji. Nic złego się z tym budżetem na razie nie dzieje. On może być nawet uchwalony przecież 24 stycznia i to nie musi być koniecznie ta sobota. Wszystko jest, budżet w Sejmie jest w stanie, że tak powiem, zdążyć z pracami budżetowymi do końca stycznia i w lutym, prawda, kolejne czytanie, Senat, podpis prezydenta. Także wydaje się, że raczej mniej są tu ekonomiczne przyczyny tych zawirowań na bazie budżetu, a bardziej pewna polityczna rozgrywka liderów opozycji, którzy być może doszli do wniosku, że w ten sposób skłonią polityków PiS-u do pewnej uległości i wydaje się, że to źle wróży wszelkim koalicjom na przyszłość, no bo trudno, prawda, mieć lojalnego partnera, który szantażuje cały czas, prawda, z tym, że czy to odwoła marszałka Sejmu, czy też nie uchwali budżetu. Pamiętajmy, że Platforma Obywatelska zgłosiła do tego budżetu aż 70 poprawek. To są poprawki tak daleko idące, sięgające często kilku miliardów złotych zmian. No więc na pewno to bardzo rozbija jakąś koncepcję rządową budżetu na przyszły rok. Budżetu na dodatek, który przecież nie jest budżetem programowym, można powiedzieć autorskim Prawa i Sprawiedliwości, tylko no pewnym takim kukułczym jajem, który przecież pozostawił poprzedni rząd.
No tym bardziej, że Platforma ustami pana Donalda Tuska uzależniała głosowanie za ustawą budżetową od przyjęcia tych swoich poprawek w liczbie, obfitej liczbie 70. Ale jeszcze zanim tutaj jeszcze o to zapytam, to wracam do wspomnianych przez pana kwestii kursów walutowych. Rzeczywiście, jak czytamy w komunikacie cytowanym Ministerstwa Finansów, wpłata do budżetu Unii Europejskiej zmniejszona, wynikająca z jednej strony z nadpłaty składki w 2005 roku, czyli rząd Marka Belki więcej wpłacił niż powinien, z drugiej strony obniżenie kursu polskiego złotego do euro. Ale tutaj od razu pytanie. Analitycy różnych banków bardzo krytykowali obecny rząd za tę politykę kursową, zarzucając nadmierne wyprzedawanie walut zagranicznych, żeby tym kursem manipulować. Odpowiedź pani nowej minister finansów Zyty Gilowskiej była mniej więcej tego typu, to cytowała chyba wczoraj lub przedwczoraj Polska Agencja Prasowa, że póki co, jak miała powiedzieć pani minister, sprawdzaliśmy, kiedy były ostatnie operacje sprzedawania tychże walut i ostatnie były na początku grudnia. Pytanie w takim razie, kto i w jakim interesie wpływa na takie, a nie inne kształtowanie się kursu naszej waluty?
Tak, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, uważam, już w tej chwili. Przymierza się podobno rząd do tego, żeby w końcu stycznia dokonać dużej operacji związanej ze sprzedażą obligacji w walutach obcych na kwotę bodajże około 3 miliardów złotych. To są olbrzymie kwoty. To musi powodować sztuczne wzmacnianie złotego. Ten złoty jest absolutnie w tej chwili dla eksporterów zabójczy, jeśli chodzi o relacje do euro i do dolara. Na pewno on w jakimś stopniu może wpływa w tej chwili dolar głównie na obniżkę cen benzyny, ale wszystkie pozostałe elementy praktycznie powodują, że wszystko co polskie jest tak drogie, że właściwie można powiedzieć nie bardzo opłaca się produkować, sprzedawać, świadczyć usługi, przestajemy być konkurencyjni. I to co ciekawe, rząd został zaatakowany przez prezesa NBP Leszka Balcerowicza w ostatnich dniach, kiedy oskarży on właśnie rząd o sztuczne podwyższanie złotego poprzez sprzedaż walut na rynku komercyjnym, bankowym, a nie poprzez NBP. No jest to rzecz zastanawiająca i można powiedzieć bardzo dwuznaczna, bo Leszek Balcerowicz, jako prezes NBP, szef Rady Polityki Pieniężnej, od lat odpowiada za sztuczne windowanie złotego i do tej pory nie reagował. Sam zresztą wpływał w dużym stopniu na wartość, na przewartościowanie polskiej złotówki. Utrzymuje bardzo wysokie stopy procentowe, które powodują, że spekulantom zagranicznym właśnie opłaca się spekulować na polskiej walucie, mając olbrzymi tu zysk, właściwie tworząc dla nich Eldorado, jeśli chodzi o Polskę. No a z drugiej strony nagle tak się stał pryncypialny, że atakuje rząd za wyprzedaż tych walut, więc widać wyraźnie, że nie ma kompletnie jakiegoś zgrania tej polityki pieniężnej z polityką fiskalną, budżetową jak na razie. Mimo, że pani Zyta Gilowska się zachwyca panem Balcerowiczem od lat, to jednak widać wyraźnie, że będzie miała kłopot z prezesem NBP w uzgodnieniu wspólnej polityki. I wydaje się, że pan Balcerowicz jakby tutaj dołączył się do chóru tych, którzy wykorzystują tą okazję budżetową do jakiegoś ataku na rząd. To jest zsynchronizowane, te ostatnie wydarzenia w Sejmie, kwestia budżetu i również właśnie stanowisko prezesa NBP w tej sprawie. Zobaczymy, jak się potoczą dalsze losy. Wydaje się jednak, że dla stabilnego realizowania budżetu, bo ten budżet tak czy siak będzie pewno uchwalony, nawet jeśli by budżet nie był uchwalony, to podstawą do finansowania dokonywania wydatków jest projekt budżetu, a on już przecież istnieje. Problemem jest raczej zapewnienie stabilnej, można powiedzieć, środowiska politycznego, koalicji stabilnej dla realizacji już później tego budżetu. I wydaje mi się, że tutaj PiS chyba będzie, zawiedzie się, jeśli liczy, że Platforma Obywatelska będzie lojalnym sojusznikiem w realizacji tego budżetu, jeśli zgłasza choćby te 70 poprawek, prawda, i szantażuje rząd tym, że nie poprze tego budżetu. To jest chyba zła wróżba na przyszłą spójną i lojalną koalicję.
Jeszcze jedno pytanie. Tutaj ten wspomniany przeze mnie punkt komunikatu Ministerstwa Finansów, gdzie ministerstwo informuje, iż w budżecie zaoszczędzono kwotę 98,6 miliona złotych na administracji publicznej. Jak precyzuje tutaj to zdanie, zmniejszenie wydatków prowadzi o korektę w planach dochodów i wydatków w następujących skutkach. Obniżenie wydatków na administrację publiczną, w tym zakup usług, w tym między innymi telefony komórkowe o 98.6. Oczywiście chyba wspomnienie, wyszczególnienie tych telefonów komórkowych to jest taki zabieg medialny troszeczkę.
No tak, to czysta propaganda i wydaje mi się, że naprawdę jakieś ogłupianie ludzi, bo problemy Polski gospodarcze, społeczne, biedy w Polsce nie wynikają z nadmiernej ilości telefonów używanych przez urzędników czy telefonów komórkowych. To doprowadziło do jakichś absurdów. Te ograniczenia na tym, żeby urzędnik, prawda, nie jechał w sprawach służbowych na drugi koniec Polski samochodem, tylko taksówkę brał. No to są śmieszne rzeczy i myślę, że przeciętny Polak może to tylko traktować jako głupie żarty. Problem polega na zupełnie czym innym. Kwestia wydolności administracji. Pamiętajmy, że pracownikom administracji narzucane zostały nowe obowiązki związane z wejściem do Unii Europejskiej, gdzie ta skala biurokracji jest gigantyczna. Więc oszczędności na pewno trzeba robić, ale tam, gdzie to daje wymierne, znaczące efekty. Na przykład powinno się dokonać poważnych zmian w oszczędności w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest poważne źródło oszczędności, ale nie możemy doprowadzić do jakiegoś paraliżu, prawda, tej administracji, bo i tak Polacy narzekają na jakość obsługi, na poziom tej obsługi, na standardy, które na świecie już są niespotykane, czy w Europie. Więc tutaj oszczędności na telefonach nic nie dadzą, mogą tylko, że tak powiem, raczej służyć jako pewna socjotechnika. Chodzi o poważne oszczędności i szukanie źródeł dochodów tam, gdzie one realnie istnieją na dużą skalę, czyli w stosunku do unikania opodatkowania przez duże koncerny, transferowania dywidend przez banki zagraniczne działające w Polsce, supermarkety, firmy farmaceutyczne, które serwują nam, prawda, jedne z najdroższych cen leków na świecie, czy usług bankowych w Polsce, które są jednymi z najdroższych w Europie. Tam powinniśmy szukać oczywiście nowych źródeł dochodów i myślę, że no, gdyby przyjrzeć się choćby sprawom prywatyzacji banków, to tu widać wyraźnie, jak wielkie można by jeszcze uzyskać oszczędności, odzyskując dla Polski niektóre firmy. To, co się słusznie dzieje z Bankiem Ochrony Środowiska, wydaje się również w przypadku banku połączenia banków Unicredito, czyli banku PKO S.A. z BPH, Polska i rząd polski mógłby też odnieść poważne korzyści, gdyby nie dopuścił do tej fuzji, a starał się odzyskać BPH dla Polski na przykład.
No i myślę, że to te 98,6 miliona złotych oszczędności na administracji to jest chyba tylko taka jaskółeczka, bo być może zdaje się, że nie popatrzyłem dokładnie, ale zdaje się, że chyba lwia część tej kwoty to jest po prostu zredukowanie ilości członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 9 do 4. To tu już.
Tak, na pewno to są oszczędności, ale powiedzmy sobie od razu, dlaczego nie wystąpić z zmniejszeniem liczby Rady Polityki Pieniężnej, prawda? Tu byłyby jeszcze większe oszczędności, bo ci ludzie otrzymują znacznie więcej pieniędzy.
No i też zapewne oszczędności na administracji spowodowałoby może nie tyle redukcja etatów, co ujednolicenie różnych procedur administracyjnych, których obecnie w Polsce, tak jak zresztą pan tutaj nadmienił, jest gąszcz. Niektóre, no trzeba co do jednej sprawy, jakiejś inwestycji uzyskiwać nawet i do, zdaje się, 12 czy 13 różnych procedur, a gdyby to uprościć, ujednolicić, skrócić czas oczekiwania wtedy i państwo plus, byłoby plus, tańsze.
Tak jest jak najbardziej, plus wielka reforma oszczędnościowa w ZUS-ie. To jest kopalnia pieniędzy naszych, polskich pieniędzy, polskich obywateli. Tam można dokonać gigantycznych oszczędności, pozostawiając i unowocześniając tą instytucję, przesuwając ją na tory no, działań współczesnych, bardzo komercyjnych przecież, które można dokonać. Także są źródła, gdzie można dokonać tych oszczędności naprawdę znaczących, no ale trzeba sięgnąć do tych prawdziwie świętych krów i to takich, można powiedzieć, no opasłych, zamożnych bardzo.
No cóż, oby to rządowi pana Kazimierza Marcinkiewicza się udało i to jak najszybciej, bo im szybciej, to tym szybsze także i odczuwalne skutki dla każdego z nas.
Tak jest.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem doktorem Januszem Szewczakiem, analitykiem ekonomicznym. Drodzy państwo, a za chwileczkę kolejne połączenie w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Drodzy Państwo, kolejne połączenie. Połączyliśmy się teraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest m.in. pan poseł Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Panie pośle, bardzo gorący drugi z kolei dzień obrad w Sejmie. Jak pan ocenia, komentuje ogólnie te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce wczoraj i dzisiaj?
No nie jest, muszę powiedzieć szczerze, łatwo komentować, nawet dla najbardziej wytrawnych, doświadczonych obserwatorów, uczestników. Mam już trochę tej praktyki, ale muszę powiedzieć, że tutaj wiedza, doświadczenie, jakieś wnioskowanie, to wszystko nie jest łatwe i tutaj chyba jest też duże pole dla intuicji, dla wyczuwania pewnych rzeczy. Także trzeba tutaj nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale mieć ten jeszcze jakiś siódmy zmysł, żeby coś jeszcze w tym zauważyć. Natomiast co do samych faktów, no bardzo przykre te wydarzenia wczorajsze były. Notowania parlamentu i obraz elit rządzących w społeczeństwie, jak wiemy, jest dość niski. A tego typu wydarzenia, czy ktoś może powiedzieć widowiska, czy taki teatr, jeszcze dodatkowo kładzie pewien cień na to wszystko. Stąd dzisiaj rano zaproponowaliśmy jako PiS, żeby się uciec do mądrości wieków. A mądrość mówi, że najlepszym lekarzem jest często czas. Stare powiedzenie, z czego rozum nie zmoże, to zwłoka dokona. I ponieważ te emocje wczoraj sięgnęły zenitu, były bardzo przykre wydarzenia, zwłaszcza dotyczące marszałka Jurka, jak wiemy, doszło do tej bardzo takiej ostrej, komentowanej, pokazywanej na zdjęciach i w komentarzach i w telewizji sytuacji między marszałkiem, który chciał przejąć prowadzenie, i marszałek Kotlinowski. No trochę tak to po prawej stronie wszystko, co jeszcze tylko dodaje całej sprawie takiego niekorzystnego jakiegoś wrażenia. No w każdym bądź razie dzisiaj poprosiliśmy ten czas. Marszałek, mając w ręku już opinię konstytucjonalistów, a więc wybitnych znawców prawa, których znakomita większość przyznaje rację, że jednak można oczywiście mieć różne odczucia, ale prawo musi być przestrzegane. No nigdzie chyba tak nie ma brak szacunku dla prawa. Sejmie, no Sejm tworzy prawo, to musimy o tym pamiętać. I w tej chwili jest przerwa. Ona była planowana do 14:00, w tej chwili jest wydłużona do 16:00. Masę dziennikarzy, napięcie widać, te emocje tu sięgają z zenitu. Cała seria konferencji prasowych organizowanych przez poszczególnych liderów od lewa do prawa. No i najgłośniejsze tutaj to spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Tuskiem się odbyło. Nie wynika z tego nic wielkiego. Dość taka lekko umiarkowanie, ciepły ton reakcji, bardzo ogólny, bardzo dyplomatyczny. Czy to jest kurtuazja, czy może oznaczać jakieś poprawę relacji bardzo chłodnych i napiętych między PiS-em a Platformą. No co do postawy innych klubów też nic nie jest wiadome. Czekamy. W tej chwili marszałek zawiesił również funkcjonowanie komisji, żeby nie dochodziło do takich cichych, małych puczy, bo tutaj atmosfera buntu i niesubordynacji się jakoś tak pojawiła. Chociaż górę chyba bierze w tej chwili już refleksja, zastanowienie co dalej. Scenariusze są generalnie dwa. Uważa się powszechnie, że albo dojdzie do koalicji. Tu są te dwie możliwości. PiS z Platformą, PiS z Samoobroną, być może z LPR-em. Chociaż trudno mi oceniać, które rozwiązanie ma większe szanse.
Panie pośle, to oczywiście są możliwe scenariusze. Dzisiaj także zapowiedziano możliwe terminy głosowań nad budżetem, ale tutaj rodzi się pytanie, ponieważ ta wczorajsza sytuacja i trochę dzisiejsza pokazuje, że jednak niektórym ugrupowaniom w Sejmie zależy na tym, żeby ten budżet był jak najszybciej, nawet i w sobotę. Po co tak przyspieszać pracę, skoro jest jeszcze duży margines czasu do lutego? Po co takie nagłe działanie?
Z tym, że drodzy od razu mówią, a dlaczego zwlekać, dlaczego nie od razu? Tutaj są dwa wyraźne argumenty, proszę ojca. Po pierwsze, rzeczywiście, samo prawo najpierw. Są pewne reguły, pewien regulamin, więc tutaj marszałek miał rację, chcąc niejako wymusić przestrzeganie prawa, żeby autopoprawka rządu była realizowana. A druga kwestia, dlaczego nie tak szybko, o czym mówimy? Czego może nawet premier troszeczkę za słabo wyartykułował. Przecież ta poprawka to nie jest takie tam byle co. To tylko to jest na potężną kwotę propozycja wprowadzenia zmian do budżetu i pokazuje rząd, w których miejscach trzeba zwiększyć dochody, z których pozycji w budżecie będzie więcej pieniędzy. To nie jest takie wcale proste, bo bardzo fajnie, słuszne tematy, zmiana kryteriów dla rolników zasiłków, zmiana decytowego, ale to są wszystko pieniądze i teraz rząd musi pokazać. I żeby podejść poważnie do takiej rzeczy, tak naprawdę odpowiedzialnie, to trzeba te rzeczy naprawdę bardzo starannie w Komisji Finansów przeanalizować. Jeżeli rząd na tym siedział przez tydzień, mając w ręku aparat urzędniczy, ekspertów, to jak Komisja Finansów sobie wyobraża, żeby taką rzecz załatwić w kilka godzin? I tutaj spór ma charakter też merytoryczny. Przecież to są bardzo trudne rzeczy. Przypomnę, że niektóre propozycje zwiększenia dochodów są związane na przykład z kursem euro. Polska ma ogromne długi. I jeżeli teraz kurs euro się zmniejsza czy zwiększa, od razu to rzutuje na wielkość spłat i obciążeń kredytowych. Tani euro, drogie euro. Więc lekkie nawet zmiany kursu powodują od razu zmiany finansów państwa. To wymaga naprawdę pochylenia, zastanowienia się, analizy. I budżet to jest wyjątkowa ustawa. To nie jest zwykła ustawa, nawet najważniejsza. To jest jedyna w swoim rodzaju. Stąd marszałek o tym mówi. To jest bardzo odpowiedzialne. W tej chwili już hucpę sobie robi SLD, bo już zbierają podpisy, odwołać pana marszałka. Marszałek tutaj naprawdę jest człowiekiem, ja bym nawet powiedział, który stabilizuje tę sytuację. Zaczynał swoją pracę, powiedział, nigdy nie będę przeszkodą. Jeśli będzie komuś nie pasowało, jeżeli pan marszałek, ja tak mówił, będę przeszkodą, w każdej chwili ustąpię. Dzisiaj powtarza to, jeżeli będzie wniosek o odwołanie, on się nie będzie uchylał, ten wniosek podda pod głosowanie, ale, to jest bardzo ważne, po uchwaleniu budżetu. Najpierw obowiązki. Najpierw to, co jest naszym, nie powiem jakim, ale obowiązkiem. A wtedy dopiero możemy mówić o ważnych, ale jednak drugorzędnych sprawach z pozycji interesu państwa. Ale widać, że w tej chwili no troszeczkę nasz rząd pisowski, mniejszościowy rząd, pokazano, że jeżeli jest zła wola albo brak dobrej woli i się skrzykną, prawda, pozostali to ciach, ciach i już atak, już głosowanie, stąd taka cała sytuacja. No trzeba też w tych sprawach mieć trochę nadziei.
Ano właśnie, panie pośle, no jak pan, ponieważ niektórzy obserwatorzy tejże sceny wyciągali takie wnioski, iż to parcie na natychmiastowe prawie uchwalenie budżetu bez zastanowienia się nad autopoprawką i także wypowiedzi, bardzo nerwowe wypowiedzi pana marszałka Wojciecha Olejniczaka z SLD oraz wczorajsze wypowiedzi niektórych przedstawicieli Platformy i dzisiejsza pana, na przykład pana marszałka Komorowskiego, niektórzy analitycy mówią, wyciągają wniosek, że tutaj jest granie których ugrupowań na jednak kolejne wybory w czerwcu. Jak pan ocenia ten scenariusz? Czy jest to odpowiedzialny dla Polski scenariusz?
Czy on jest wysoce prawdopodobny? Może, ale na pewno jest prawdopodobny. Czy też odpowiedzialny dla Polski? Ja bym powiedział, że to jest nie najlepsze rozwiązanie, dlatego że w Polsce potrzeba dzisiaj porozumienia, stabilizacji. Jeżeli ktoś nawet nie rządzi, to powinien mądrze, ale odpowiedzialnie się zachowywać w opozycji. Natomiast ta sytuacja obecna obnażyła no jednak nieodpowiedzialność też. I nie chcę tutaj po kolei wymieniać, ale mała odpowiedzialność i to, że jednak wiele partii nie potrafiło się znaleźć w trudnej sytuacji. Ale powiem inaczej, jeżeli ta sytuacja, jak dzisiaj mamy, i następne poprawki, zmiany, ustawy miałby polegać na takiej zasadzie, że na krzywe drzewo wszystkie kozy skaczą, bo takie jest powiedzenie, i zabawa w kotka i myszkę, to w takiej sytuacji odwołanie się do społeczeństwa i nowe wybory, które są kolejnym testem zniechęcającym wielu ludzi, kosztownym też, zabierającym czas, energię, ale jest to rozwiązanie lepsze niż dramat chaosu, ciągłych sporów, kłótni, szukania, biegania, ponieważ w demokracji może być i bywa miejscem dla rządów mniejszościowych, ale kiedy? Wtedy, kiedy opozycja jest odpowiedzialna. Ona wie, że ona jest w opozycji, ona czeka na swoją godzinę, na następne wybory, ale w imię elementarnych zasad, reguł poszanowania państwa, poszanowania wszystkich wyborców, ma ten niedosyt, bo nie jest u władzy, ale odpowiedzialnie popiera te rozwiązania, które są dobre, krytykuje rząd, kontroluje, to wszystko jest dla ludzi, to już sprawdzono. Demokracja nie jest idealnym światem, ale istnieje, funkcjonuje. U nas jest z tym problem. Tego egzaminu ja tak uważam na dzień dzisiejszy jako całość chyba nie zdajemy, ponieważ rząd jest atakowany skrycie i oficjalnie. Pośmiewisko, żarciki różnego rodzaju. No przecież to jak się tak przysłuchać, to momentami na ręce opadają. PiS robi wszystko, żeby nie doprowadzić do tych szybszych wyborów, bo uważamy, że zostały już karty rozdane. Społeczeństwo coś powiedziało. No trzeba szukać tego porozumienia, ale podkreślam, my nie jesteśmy zdesperowani. Jesteśmy zdeterminowani w takiej postawie. Prosimy, nalegamy, apelujemy, ale nie będziemy żebrać, prosić, błagać, bo w końcu no to jest kwestia też jakiejś elementarnej godności. W końcu nie chodzi o mnie jako o tatka Cymańskiego, czy o Marka Jurka, czy o jakiegoś pana Kazika Marcinkiewicza, tylko chodzi o ludzi, którzy mają mandat, nas ktoś wybrał. My nie nosimy głowy zadartej, ale podniesionym czołem. Patrzymy spokojnie, uczciwie w oczy. Mówimy w radiu, tak jak teraz, czy do kamery. My się nie krępujemy, nie wstydzimy i jesteśmy gotowi się poddać pod ocenę społeczeństwa. Ale nie uprawiamy tego jako szantażu, jako jakiś gierek. Mówimy tylko o sytuacji. Albo będzie porządek, stabilizacja i program będzie realizowany, albo trzeba zrobić nowe wybory, bo tutaj nie ma wielkiego pola manewru. Jeszcze jedna uwaga, być może ta cała zawierucha związana jest również z wypowiedzią Kamińskiego Mariusza, który dotknął i od razu żywa reakcja wielkich, potężnych gigantów finansowych na polskiej scenie gospodarczej finansowej. Padły nazwiska tych ogromnych i powiedział, że nikt się nie czuje pewny. Nie będziemy się certolić, szczypać, jak to się mówi po młodzieżowemu, tylko będziemy analizować, jeżeli dojdziemy do wniosków i nasze służby stwierdzą przecieki, nie tyle informacji, co finansów, korupcję, nikt niech spokojnie nie śpi. Kto ma na sumieniu grzechy czy grzeszki. Natomiast to wywołało zaniepokojenie, ponieważ PiS jest dla wielu wielkim zagrożeniem. Także tutaj mogą działać różnego rodzaju siły w mediach, ale i w Sejmie, które chcą tą sytuację przynajmniej podjąć próbę, żeby jednak to odkręcić, zmienić. A może w nowych wyborach inaczej wyjdzie. SLD do góry. Może się pojawi tutaj troszeczkę inne partie. No trudno powiedzieć. Ja nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale jak tak się przyglądam, no to i takie myślenie, przyznajmy, ma jakieś racje, prawda?
No, tym bardziej, że dzisiaj czytamy w niektórych gazetach całą plejadę, prawda, różnych biznes, center klubów, konfederacji pracodawców i innych rzeczy, organizacji, których niektórzy członkowie, na przykład pani Henryka Bochniarz, przecież startowała w wyborach prezydenckich i oni bardzo mocno czują się obrażeni wczorajszą wypowiedzią pana ministra Mariusza Kamińskiego.
Ta obraza, w ogóle skłonność do obrazy jest złą cechą, jak on taką, on niczego nie obraził. Może mógłby dyplomatycznie, ale powiedzmy po imieniu. On podał przykład, że nawet najpotężniejsi, a to nie jest tajemnica, wszyscy wiedzą, kto jest gigantem, kto ma ogromne, gigantyczne majątki i wpływy w gospodarce, w biznesie, kto trzęsie gospodarką, ci książęta biznesu i finansów. Więc powiedział tylko tyle, że to jest warunkowe, że jeżeli są tego typu, zwłaszcza lobbying, pomoc, te przełożenia, nikt nie twierdzi, bo żeby twierdzić, trzeba udowodnić. Natomiast każdy człowiek, każdy kto patrzy, tego typu niestety zjawiska w przekonaniu wielu ludzi występują. I to nie jest oskarżenie imienne w konkretnych sprawach, bo wtedy można by do sądu podać nawet Mariusza. To jest raczej zapowiedź, że nie będzie świętych krów, że nie będzie wyłączeń. Niezależnie skąd kto jest, z jakiej partii, z jakim biznesmenem. I tego oczekuje społeczeństwo. Mi się wydaje, że tęskni i pragnie nawet. Ja myślę, że to jest groźne. A Mariusz Kamiński jest symbolem człowieka nieprzekupnego. To jest postać w pewnym sensie legendarna. Człowiek, który na pewno w tych sprawach zrobi wszystko, żeby spróbować. To jest jedna też z kluczy, bo my mamy tą ustawę już przez rząd zaopiniowaną. Nic nie jest idealne. Też nie daje gwarancji, że to się uda, ale to, że trzeba podjąć taki wysiłek, to jest po prostu sprawa, nawet bym powiedział, tak potrzebna jak tlen. Naprawdę poprawić los milionów ludzi będzie ciężko. To wymaga czasu, to wymaga pracy, mądrego rządzenia. Natomiast wprowadzenia trochę więcej sprawiedliwości, przyłożenia tej siekiery do korzenia, uderzenie w te obszary nietykalności, przywilejów, oszustw, to jest jednak trudne, ale jest to łatwiej zrobić. Do tego trzeba uczciwych ludzi, silnego państwa i determinacji.
Panie,
tego typu rzeczy są.
I zero tolerancji dla przestępstw i dla przestępców.
No kto broi, ten się boi.
Tak.
A ci, którzy mają nawet majątek niezły, ale uczciwie zdobyty, mogą spać, mogą śnić, mogą nawet chrapać, niech się nie boją PiS.
I mogą spokojnie dalej uczciwie ten majątek rozwijać i pomnażać.
Tak jest.
Panie pośle, o 16:00 wznowienie obrad Wysokiej Izby. Życzymy zatem, aby te wszystkie rozemocjonowane sytuacje się uspokoiły i aby w sposób spokojny, rzetelny można było dalej przeprowadzać dobre sprawy dla Polski.
Nie zapominajmy też, że chwila nawet myśli, taki akt strzelisty czy modlitwa też nie w tym momencie jest ważna, żebyśmy nie zapominali, że nic się nie dzieje bez przyzwolenia. Ciekawe, jakie doświadczenia nam opatrzność przewidziała, ale musimy do tego też podchodzić i prosić o tą łaskę, żeby się rozpoznać, bo tutaj naprawdę nieraz głowa mała, bądź mądry, pisz wiersze, komentuj to, to nie jest łatwe, proszę wierzyć, to nie są łatwe rzeczy.
Życzymy zatem siły i taką modlitwę też wsparcie obiecujemy, panie pośle.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem posłem Tadeuszem Cymańskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, który jest w polskim Sejmie. Przypomnę, o 16:00 wznowienie obrad polskiego parlamentu, a jak na razie zawieszone są prace wszystkich komisji sejmowych. Pan marszałek Marek Jurek dokonał takiegoż posunięcia. I jeszcze może tutaj przeczytajmy. Oczywiście to jest bardzo, bardzo krytykowane. Jest to pociągnięcie przez wielu. Dzisiaj także pan marszałek Marek Jurek powiedział, że zwoła posiedzenie Konwentu Seniorów, ono już trwa. Trwają także obrady różnych klubów sejmowych. Te obrady mają na celu, jak powiedział pan marszałek Marek Jurek, znalezienie drogi dla normalnego prowadzenia prac sejmowych. Natomiast lider Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, powiedział, że są dwa terminy głosowania w Sejmie nad projektem budżetu. Jest to 14 stycznia, czyli sobota, i 24 stycznia, natomiast ten pierwszy termin, czyli najbliższa sobota, lider PiSu określił jako nierealny. Natomiast wicemarszałek Sejmu, pan Bronisław Komorowski, powiedział, że PiS stara się pogłębić kryzys w Sejmie, oskarżył o to PiS. Tutaj widzimy to komentarz, też trochę rozwinięcie do tego, o czym mówił przed chwileczką pan poseł Tadeusz Cymański. Zatem są różne naciski, różne opcje i różne interesy. Zobaczymy, czy to dzisiejsze, te obrady zakończą się wnioskiem o przedterminowe wybory, czy też uda się ocalić ten rząd i umożliwić mu normalne funkcjonowanie, normalne działanie. Jeszcze za chwileczkę spróbujemy kolejne połączenie osiągnąć. Akurat nasz rozmówca porusza się, jedzie w pociągu i być może akurat w tym momencie telefon komórkowy stracił zasięg, ale może za chwilę się uda nam to połączenie. Państwo, połączenie, o którym mówiłem przed chwileczką, niestety nie dojdzie na razie do skutku, ale znów połączyliśmy się z Sejmem, gdzie jest lider Ligi Polskich Rodzin, pan poseł Roman Giertych. Panie pośle, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, panie pośle, gorące sprawy w Sejmie. Może na początek zapytam. Wczoraj pan, między innymi pan i również lider Samoobrony, rozmawialiście osobno z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w sprawie ewentualnej koalicji. Zaproponowaliście koalicję programową PiS-owi. Czy ta propozycja jest nadal aktualna i czy ona jest realna do realizacji?
No, myślę, że tak. 3 minuty temu ja skończyłem rozmowę z panem prezesem Kaczyńskim, która trwała prawie 2 godziny, na temat aktualnej sytuacji. Jesteśmy blisko porozumienia. Ja myślę, że to porozumienie zostanie zawarte, bo nie bardzo jest inna alternatywa. Natomiast no, wszystko się rozstrzygnie dzisiaj, jutro. Jedna rzecz, na której nam szczególnie zależy, to jest to, żeby Sejm wznowił pracę nad budżetem. Dlatego, że obecnie zostało wszystko zablokowane. Pan marszałek Marek Jurek wysłał pismo do wszystkich komisji sejmowych, że zakazuje odbywania posiedzeń tych komisji. No więc jest taka sytuacja dosyć dziwna. Natomiast mam nadzieję, że uda się porozumieć. My bardzo zabiegamy o to, aby takie porozumienie zostało zawarte, programowe, w odniesieniu do całego szeregu ustaw, które chcemy zaproponować i które proponuje również Prawo i Sprawiedliwość. I porozumienie, które pozwoli ustabilizować sytuację w Sejmie w sposób taki, który byłby korzystny dla dalszych prac parlamentu.
Panie pośle, skąd pośpiech taki nad pracami nad budżetem? Przecież wiadomo, że wczoraj wpłynęła autopoprawka rządowa, która ma zagwarantować dochody na pokrycie wydatków, jak chodzi o podniesienie świadczeń dla rodzinnych, dla rolników oraz to becikowe w wydaniu rządowym, pisowskim. No i tutaj pan Jasiński, szef Komisji Finansów Publicznych, zamówił ekspertyzy prawne co do tej właśnie autopoprawki. Czy, no pytanie, czy w tak krótkim czasie zdąży się osiągnąć tę ekspertyzę, zdąży się ją przeanalizować? Czy zatem ten termin...
Tylko proszę Państwa, po co się ekspertyzy zamawia do czegoś, co jest oczywiste? Czasem robi się to po to, żeby przedłużać sytuację. Pan przewodniczący Jasiński nie zamawiał ekspertyzy do poprzedniej autopoprawki, nie zamawiał ekspertyz do budżetu, a nagle zapałał rządzą wiedzy prawniczej w odniesieniu do drugiej autopoprawki. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu dalszy ciąg obstrukcji pewnego rodzaju i i prób doprowadzenia do destabilizacji sytuacji. I to, co mnie najbardziej w tym wszystkim tak zniesmacza, to jest to, że tutaj jest próba grania ustawą budżetową, która jest dla wielu ludzi bardzo ważna, dlatego że oznacza możliwość wypłacania pieniędzy dla pielęgniarek, nauczycieli, żołnierzy, policjantów i wszystkich tych, którzy żyją pośrednio czy bezpośrednio ze sfery budżetowej. I sytuacja, w której próbuje się poprzez tą ustawę doprowadzić do nacisku na przyjęcie innych ustaw, których obecnie pracujemy w Sejmie, no to jest rzecz w moim przekonaniu absolutnie niedopuszczalna i niepotrzebna wręcz.
Pan lider Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, powiedział dzisiaj, tak krótko chyba po południu, na konferencji prasowej, że widzi dwa terminy głosowania budżetu. To jest 14, najbliższa sobota, i 24, przy czym najbliższa sobota według lidera PiSu jest terminem nierealnym. Pan 3 minuty temu skończył rozmowę z panem Jarosławem Kaczyńskim. Czy coś zmieniło się w jego poglądach na ten temat?
Tak. Myślę, że jest blisko porozumienia co do tego, żeby budżet był głosowany w przyszłym tygodniu. No, ale będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że jutro odbędzie się drugie czytanie. Jeżeli nie jutro, to w sobotę drugie czytanie. I trzecie czytanie byłoby w tej sytuacji w przyszłym tygodniu. Myślę, że to jest, chyba że PiS w ogóle chce zablokować pracę nad budżetem, co też jest możliwe, ale jeżeli chcemy budżet przyjąć, no to musimy to głosować w tym tygodniu.
A jak pan ocenia ten cały pakiet poprawek, który zgłosiła Platforma Obywatelska? Czy to nie jest, czy to jest usprawnienie budżetu, czy też może
to
jakieś...
To nie jest, są wszystkie poprawne poprawki, które można by przegłosować. Część może nadaje się do rozważenia, ale część do zdecydowanego odrzucenia.
Platforma między innymi po spotkaniu łagiewnickim, po rekolekcjach w Łagiewnikach, jakoś się nawróciła i zapałała jakąś chęcią realizacji zapisów konkordatowych, czy ich rozszerzenia i przeznaczenia ponad 22,5 miliona złotych na 3 wyższe uczelnie katolickie.
No ale to jest akurat zasadne, proszę ojca, i uważam, że w tym zakresie nie powinno być specjalnego sprzeciwu. Myślę, że realizacja zobowiązań konkordatowych jest bardzo ważnym elementem zobowiązań ciążących na Sejmie i to, że zgłasza to Platforma Obywatelska, nie zmieni naszego poglądu, że w tej sprawie akurat trzeba być za tymi poprawkami. Natomiast to nie oznacza, że to, co to jest 22 miliony, natomiast Platforma zaproponowała zmianę 3 miliardy, zupełnie inna skala w poprawek. Myśmy też mieli swoje poprawki, będziemy o nich rozmawiać. Dzisiaj jeszcze będę rozmawiał prawdopodobnie z panem premierem Marcinkiewiczem w tej sprawie. Myślę, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Generalnie Liga Polskich Rodzin jest za ustabilizowaniem sytuacji i za koalicją programową. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje w Sejmie, to mnie to, szczerze mówiąc, bardzo zniesmacza i powoduje, że mam pretensje do przede wszystkim marszałka Marka Jurka, że no nie potrafi poradzić sobie z tą sytuacją i jego decyzje są coraz bardziej niezrozumiałe i coraz bardziej jakby histeryczne i właśnie nie tak naprawdę, to ja jestem tutaj w środku i ja nie wiem, o co chodzi PiS-owi, a co dopiero mówiąc o obywatelach, dlaczego się odwołuje posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, dlaczego odwołuje się pracę w parlamencie na temat budżetu, dlaczego właśnie Sejm zamarł i oczekuję na kolejne przerwy. Za moment pan marszałek już w tej chwili ogłosił, że jest kolejna przerwa do 16. No to są sytuacje, które naprawdę nie powodują, żeby była możliwa spokojna praca.
No cóż, tylko tak gwoli takiej dygresji o tych finansowaniu uczelni katolickich wspomniałem, że no, przydałoby się częściej można takie rekolekcje jeździć posłom Platformy i liderom, szczególnie ich liderom, bo przecież Konkordat obowiązuje nie od wczoraj, ale od 98 roku.
No to prawda, przecież byli w rządzie wiele razy.
Natomiast panie pośle, tak wracając do meritum sprawy, no właśnie, tak jak pan powiedział, o 16 wznowienie obrad Sejmu, czego się pan spodziewa, czy Liga Polskich Rodzin utrzyma ten swój pomysł, jak chodzi o ewentualne zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu, aby ustawa budżetowa mogła być jak najszybciej przegłosowana?
Myślę, że tak. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie Sejmu, które zakończy cały spór. że będzie zawarta koalicja programowa, która pozwoli na budowanie przyszłości spokojnej w oparciu o trwały układ w Sejmie. Mam nadzieję, że tak się stanie.
No i tego też życzymy. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i pozdrawiam gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszym rozmówcą był lider Ligi Polskich Rodzin, pan poseł Roman Giertych.